Czas na rozmowy niedokończone, gościem których jest pan Michał Wójcik, radny sejmiku województwa śląskiego, a także dyrektor naczelny Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach, były poseł. Witam serdecznie panie Michale, szczęść Boże.
Szczęść Boże ojcu, szczęść Boże wszystkim słuchaczom Radia Maryja.
Mówimy dzisiaj na temat sytuacji na Śląsku, mówimy o rynku pracy, to jest bardzo ważna dziedzina w życiu każdej rodziny, żeby tę pracę mieć, żeby miał ją ojciec, matka, żeby po prostu były pieniądze na przeżycie dla rodziny. Dzisiaj też jest Niedziela Świętej Rodziny, więc pewnie dobrze się składa. Panie Michale, proszę, bo to nasze drugie spotkanie po spotkaniu telewizyjnym, gdybyśmy na początku podsumowali tę sytuację na Śląsku, jaka ona jest. Wiemy, że jest bardzo trudna w tym wymiarze także zarządzania województwem, gdy idzie o sejmik samorządowy, nie ma w tej chwili marszałka, jest wakat na tym stanowisku, ponieważ marszałek i członkowie zarządu podali się do dymisji, problem z kolejami śląskimi, jak to wygląda?
No właśnie, tych problemów można by tu wymienić bardzo dużo. Sytuacja absolutnie nadzwyczajna, sytuacja polityczna, bo właściwie kilkanaście dni temu podał się do dymisji marszałek województwa śląskiego, pan Adam Matusiewicz z Platformy Obywatelskiej. Po 24 miesiącach zarządzania, można powiedzieć, taki czarny czwartek dla Platformy Obywatelskiej to był, bo jednocześnie do dymisji podany został cały zarząd, jest dwóch wicemarszałków, trzech członków zarządu. Kilka dni wcześniej mieliśmy okazję obserwować, myślę, że wielu radiosłuchaczy obserwowało całe zamieszanie z kolejami śląskimi, które trwa i do dzisiaj. Natomiast do dymisji podał się i prezes Kolei Śląskich i później w czasie konferencji prasowej wiceprezes Kolei Śląskich, kiedy dziennikarz zapytał go, czy miał kiedyś kolizję z prawem, to nagle w czasie konferencji prasowej sobie przypomniał, że miał. I to wszystko taki smutny, można powiedzieć, obraz. I kiedy jeszcze przed wywiadem na antenie telewizji Trwam, ojciec zapytał mnie, kiedy ostatni raz byłem w Toruniu, to powiedziałem kilka miesięcy temu. To było święto rodziny tutaj w Toruniu. Mieliśmy okazję też zobaczyć, jak pięknie promowany był Śląsk. Myślę, że wielu radiosłuchaczy miało okazję albo bezpośrednio tutaj być w Toruniu, albo obserwować to wszystko na antenie telewizji Trwam, słuchać w Radiu Maryja, jak wspaniale ten Śląsk, między innymi Śląsk, był promowany. Ja przypomnę, że w to piękne popołudnie i później wieczór, właściwie wszyscy tutaj na parę godzin staliśmy się Ślązakami, bo przecież był zespół pieśni i tańca Śląsk. Ja nie wiem, czy ta kolęda była śpiewana przez Śląsk tuż przed wejściem naszym na antenę, przed chwilą, czy przez Mazowsze, bo nie mam aż tak wyrobionego ucha, ale...
Śląsk jeszcze zagra?
Śląsk zagra, tak właśnie myślałem, że będzie niespodzianka, więc było Mazowsze. Natomiast Śląsk tutaj miał okazję występować w Toruniu i nie tylko zespół pieśni i tańca Śląsk imienia Stanisława Hadyny, który tak pięknie przecież pokazuje te tradycje Śląsk i tą taką wielokulturowość naszego regionu, ale był i zespół Kopalni Węgla Kamiennego z Sośnicy, byli soliści i był Krupniok i Kołocz. No, muszę powiedzieć, że to było coś pięknego i muszę przyznać, że po tych wielu miesiącach bardzo się cieszę, że jestem tutaj kolejny raz, ale muszę troszkę tłumaczyć się za całą sytuację, która ma miejsce w tej chwili w naszym regionie, ale za to bardzo serdecznie dziękuję, bo nie chciałbym, żeby Śląsk był właśnie postrzegany jako ten region, gdzie jest nierzetelność, żeby był kojarzony z kolejami śląskimi, czy z walącym się dachem Stadionu Śląskiego, czy z Muzeum Śląskim, gdzie jest problem z wystawą stałą dotyczącą historii Górnego Śląska, bo Śląsk zawsze był odbierany jako region ludzi rzetelnych, odpowiedzialnych, punktualnych, zawsze miał dobry wizerunek. Z tego właśnie Ślązacy słynęli, w ogóle mieszkańcy Śląska. I nagle okazuje się, że właściwie to wszystko legło w gruzach w ciągu zaledwie kilku tygodni. Pomysł marszałka województwa śląskiego, który polegał na tym, że wymyślił sobie własne koleje śląskie. Jak się okazało, cała operacja przygotowywana przez kilka miesięcy została przygotowana fatalnie. Taką operację powinno się przygotowywać kilka lat. Krótko mówiąc, przewozy regionalne zakończyły zakończyły działalność na torach województwa śląskiego, rozpoczęła działalność nowa spółka, ale ta spółka kompletnie nie była przygotowana. I to, co już w telewizji trwam mówiłem, no, rzecz absolutnie nieprawdopodobna. Człowiek rano wychodził do pracy i właściwie nie miał pewności w ostatnich tygodniach, czy będzie jechał wagonami PKP Intercity, czy wagonami kolei śląskich, czy wagonami przewozów regionalnych, czy taborem czeskim, bo przecież wydzierżawiono tabor czeski, czy niemieckim. Wiem, że szykowany był nawet rumuński. No muszę powiedzieć, że to jakiś nieprawdopodobny chaos. Okazało się, że człowiek, który został wybrany na stanowisko, wskazany przez marszałka województwa śląskiego na stanowisko prezesa tej spółki, okazało się, że był człowiekiem, który nie był przygotowany, nie miał kompetencji do tego. Zapewniano nas jako radnych, że wszystko będzie w porządku. Natomiast dzisiaj przeżywamy tak naprawdę wielki dramat i mogę powiedzieć tak, podsumowując tą całą historię z kolejami śląskimi, że wszystko można przegłosować. Można przegłosować, że będzie nowa spółka, można przegłosować 80 milionów z budżetu województwa na dach, który nie wiadomo, czy w ogóle powstanie na Stadionie Śląskim, ale nie da się przegłosować dobrego samopoczucia ludzi, bo ludzie dojeżdżali do pracy i widzieli na co dzień, co się dzieje i właściwie wystarczyło przejrzeć tylko komentarze na różnych portalach, żeby się przekonać, że ludzie po prostu mają tego serdecznie dosyć, ale dzisiaj też jest tam, żeby powiedzieć coś dobrego też o Śląsku, o tych mieszkańcach, którzy tam są. I myślę, że będzie jeszcze okazja. Koleje śląskie to jeden z takich przykładów. Kolejny już wspomniany Stadion Śląski i problem tak zwanego walącego się dachu. Katastrofa, która miała miejsce przed wieloma miesiącami. Zawalił się dach. Tak do końca nie wiadomo, czy to wina jakiejś części tak zwanych krokodyli, czy wina firmy, która podnosiła, czy wina w projekcie. Do dzisiaj marszałek nie chce ujawnić tak zwanej drugiej ekspertyzy. A to jest bardzo istotna sprawa z punktu widzenia stadionu, który jest no przecież wizytówką taką regionu. Myślę, że wielu radiosłuchaczy miało okazję w przeszłości bywać na różnych meczach na Śląsku, że Śląsk to można powiedzieć taka kolebka największych sukcesów polskiego piłkarstwa. Dzisiaj jak ktoś ma okazję być na Śląsku i przejeżdżać obok stadionu, to widzi tylko straszącą koronę. Dachu nie ma, po prostu się zwalił. I pytanie, czy w ogóle będzie, to na dzisiaj jest kwestia otwarta. Problem dotyczący Muzeum Śląskiego, o którym już mówiłem wcześniej, a więc kwestia wystawy, która ma wyraźny odcień proniemiecki. Również ogromna dyskusja w Polsce na ten temat. Kwestia dotycząca Parku Śląskiego, który kiedyś dałem taki pomysł wiele lat temu, żeby ten park był przejęty przez mieszkańców województwa śląskiego, kiedy jeszcze byłem w pierwszej kadencji sejmiku, byłem radnym i rzeczywiście był problem dotyczący sprzedaży tego parku. To jeden z największych parków w Europie, wspaniały, zbudowany przez ludzi, przez mieszkańców tego regionu. I nagle okazało się, że kiedy został przekształcony, kiedy nagle się stał spółką, no to oczywiście musi zarabiać na siebie. No jeżeli ma zarabiać, no to co ma robić? No sprzedawać. Więc taki pomysł powstał. Już sprzedano część tego parku i przygotowywano się do kolejnych sprzedaży. Na szczęście to zostało zablokowane. Udało się załatwić duże pieniądze, wielkie miliony jako pomoc publiczną, żeby ten park uratować. Sejmik Śląski na mój wniosek zresztą został właścicielem praktycznie tego parku. Jego nie można ani sprywatyzować, ani sprzedać. No, tego by sobie można było życzyć, żeby dotyczyło to wielu przedsiębiorstw. Ale mimo wszystko tam są dzisiaj wielkie problemy. No, mogę powiedzieć, że właściwie park po wielu latach stał się filią jednego z ugrupowań Platformy Obywatelskiej, gdzie działacze się pojawili tej partii. No, rzecz zupełnie niesłychana. No i problemy jeszcze z koalicją, bo wielokrotnie, kiedy mam okazję spotykać się z ludźmi w Polsce, w różnych regionach, to pytają mnie, co tam u was na Śląsku, co się dzieje, co ten ruch Autonomii Śląska, bo rzeczywiście sytuacja nadzwyczajna od 24 miesięcy współkoalicjantem Platformy Obywatelskiej oraz Polskiego Stronnictwa Ludowego jest ruch Autonomii Śląska, który dąży do autonomii. Rzeczywiście Śląsk miał autonomię w okresie międzywojennym, ale dzisiaj, no właściwie to są fantazje tych ludzi, ale zostali uwiarygodnieni, od 24 miesięcy są we władzach, mają władzę i mógłbym dzisiaj zapytać i pytam publicznie, co zrobiono dla mieszkańców Śląska, co zrobiono dla Śląska, co zostało z tych obietnic, absolutnie pustych obietnic. Więc mogę powiedzieć tak, biedni mieszkańcy Śląska, biedny Śląsk, ale myślę, że w dalszej części audycji tak troszkę bardziej optymistycznie też będę chciał spojrzeć, bo jednak chciałby się zawołać, nie lękajcie się, jesteśmy w stanie przywrócić należne miejsce temu regionowi naszemu, no ale jednak pod warunkiem, że pewne zmiany zostaną dokonane. Politycznie na dzisiaj absolutnie zupełnie niespotykana sytuacja. Marszałek podał się do dymisji, zarząd również. Czekamy na nowego marszałka. Kandydatem jest i tutaj chyba zaskoczenie dla wielu słuchaczy Mirosław Sekuło, znany z komisji śledczej hazardowej tak zwanej, znany z tego słynnego dialogu z pustymi krzesłami. No muszę powiedzieć, że nawet działacze Platformy są absolutnie zaskoczeni tym wyborem, a kiedy miałem okazję rozmawiać kilka dni temu z panią poseł Beatą Kępą, to muszę powiedzieć, że za nie mówiła na chwilę, bo nie chciała wierzyć, że rzeczywiście został wskazany ten wiceminister dzisiaj finansów jako kandydat Platformy na marszałka województwa śląskiego. Także czekają nas na pewno bardzo ciekawe zdarzenia. W najbliższym czasie, jeszcze w styczniu, będzie nowy marszałek.
Powiedzmy także o rynku pracy. To jest, po pierwsze, to są koleje śląskie. Po drugie, to może to jest po pierwsze górnictwo, hutnictwo. Sprawy związane z pakietem klimatycznym, który wchodzi w życie. I także sprawa Fiata w Tychach.
Tak jest. Ta sprawa Fiata w Tychach to sprawa, która jest bulwersująca. Rzeczywiście w ostatnim czasie zarząd Fiata podjął kontrowersyjną decyzję zwolnienia 1450 osób. Tak naprawdę w pierwszym podejściu 1500 osób udało się związkowcom wynegocjować, żeby uchronić te 50 etatów. Ale to tak naprawdę niewiele osób wie o tym, że w ciągu ostatnich 2 lat systematycznie były prowadzone zwolnienia w Fiacie. I tak naprawdę około 1500 ludzi już wcześniej zostało z tej firmy zwolnionych w ciągu ostatnich 2 lat. Teraz jednym ruchem 30% załogi ma być zwolnione. To może być dramat i dla miasta Tychy, to może być dramat dla powiatu bielońsko-lędzińskiego, to może być dramat dla Śląska, bo Fiat jest jednym z największych przedsiębiorstw w Polsce. Jest firmą o uznanej pozycji, określonej, o uznanej marce, firmą światową. Oczywiście tłumaczy się to tym, że nie ma już tej ilości produkcji, która była jeszcze kilka lat temu. Przypomnę tylko, że nowy model Pandy będzie produkowany w fabryce pod Neapolem i to była decyzja czysto polityczna i potwierdził to prezes Fiata, który mówił, że taki dług należy spłacić wobec narodu włoskiego i to jest obowiązek Fiata i zainwestowano ogromne miliony euro, żeby dostosować tą fabrykę do produkcji tego nowego modelu, ale oczywiście ciśnie się na usta pytanie, dlaczego już 3 lata temu rząd nie podjął konkretnych działań, żeby przygotowywać ludzi do tej sytuacji, z którą my dzisiaj mamy do czynienia. My jako Solidarna Polska zorganizowaliśmy konferencję prasową w Sejmie, byliśmy w Ministerstwie Gospodarki, chcieliśmy zwrócić uwagę, że to jest ogromny problem rzeczywiście dotyczący wielkiego przedsiębiorstwa i problem dla Śląska, ale także tak naprawdę dla Polski, bo trzeba sobie zdać sprawę z tego, że Fiat nie jest zwykłą firmą. Na Fiat i na to, co się w Fiacie dzieje, na relacje między pracodawcą a pracownikami, patrzą pracownicy i pracodawcy z całej Polski. To jest ogromne przedsiębiorstwo. I chcę powiedzieć, miałem okazję uczestniczyć w 4 pikietach, gdzie zwracaliśmy uwagę na to, dlaczego obudził się rząd dopiero teraz. Dlaczego pan premier Piechociński, no jego wcześniej nie było, dzisiaj obiecuje, że się spotka, w najbliższych dniach ma się spotkać z zarządem Fiata, ale to jest za późno, 3 lata straciliśmy, 3 lata, to jest wina absolutnie polityków. I dzisiaj ja wiem, że tam będą duże odprawy wypłacone, ale przypominam ten słynny przykład wypłacania odpraw, kiedy zwalniani byli górnicy przed wieloma laty. I niestety, ale te pieniądze były tylko chwilę, a potem już ich nie było. Nie da się zrobić z każdego górnika cukiernika, jak ktoś kiedyś mawiał i to jest prawda.
Może powiedzielibyśmy jeszcze także o tym, jakie w perspektywie sejmiku samorządowego są możliwe rozwiązania w tym najbliższym czasie panie Michale. Jakiej koalicji można się spodziewać? Czy ta koalicja, która teraz jest, zostanie? Czy pan Gorzelik także w tym układzie, tak jak do tej pory, będzie uczestniczył?
Jerzy Gorzelik, czyli przypomnę, człowiek, który jest liderem Stowarzyszenia Ruch Autonomii Śląska, dzisiaj wicemarszałek, uwiarygodniony jako osoba będąca w zarządzie, mająca jedno z najwyższych stanowisk w województwie śląskim. Można powiedzieć dziś osoba przegrana po tych 24 miesiącach. Właściwie nie może być pewna, czy będzie dalej w koalicji, czy nie. Ten pierwszy wariant to wariant kontynuacji, czyli wariant taki, że pozostaje układ Platforma Polskie Stronnictwo Ludowe Ruch Autonomii Śląska. Możliwy scenariusz to również Platforma Obywatelska Sojusz Lewicy Demokratycznej i możliwy scenariusz także to tak zwany zarząd techniczny, czyli taki zarząd, który jest wspierany przez wszystkie siły polityczne w Sejmiku Województwa Śląskiego. Najmniej prawdopodobny według mnie, natomiast możliwy. I chcę powiedzieć, że rzeczywiście i ta osoba kandydata na marszałka jest niezwykle kontrowersyjna i sytuacja, która w tej chwili się wytworzyła i polityczna, i gospodarcza na Śląsku jest niezwykle trudna, ale z punktu widzenia całego kraju jest niezwykle interesująca, bo to po raz pierwszy może od kilku lat widzimy, że następuje jakieś bardzo wyraźne pęknięcie w bardzo silnym regionie, w regionie, w którym mieszka kilka milionów ludzi, który ma największy sejmik, że 48 osób. Nagle okazuje się, że nie wszystko złoto, co się świeci, że jednak te wszystkie obietnice były puste, że ludzie dostrzegli, że i Koleje Śląskie to porażka, że Stadion Śląski to porażka, że nie potrafimy nawet zadbać o to, nie potrafimy mówić o tych, którzy zarządzają, bo trudno, żeby tutaj opozycję tym obarczać za te wszystkie niepowodzenia, zadbać także o to, żeby właściwie oceniać historię, więc nie można mówić o dobrej przyszłości. Mamy problemy ze służbą zdrowia. Stawiam nawet taką tezę, że w ciągu najbliższych kilku miesięcy to będzie największy problem na Śląsku, gdzie być może część szpitali zostanie postawiona w stan likwidacji. Nikt nie może wykluczyć takiego scenariusza. Do tego wszystkiego problemy polityczne z koalicją, do tego wszystkiego problemy z budżetem. Ogromne zadłużenie, które w tym regionie w ciągu tylko 2 lat może osiągnąć 500 000 000 złotych. No to muszę powiedzieć, że to trzeba być mistrzem świata, żeby po 24 miesiącach mieć na koncie tyle niepowodzeń. To trzeba być mistrzem świata. I jeżeli chodzi o budżet, bo to jest też ciekawa rzecz, jeszcze w 2004 roku była sytuacja taka, w której w samym tylko regionie, tym największym regionie w Polsce, była wypracowana nadwyżka ponad 270 milionów. A dziś są tylko straty. Tak jak mówiłem już w telewizji Trwam, zaraza poszła z góry, czyli bez przerwy zadłużanie się. To samo dotarło do regionów, do takiego regionu jak Śląsk. No i niestety to może być wielki problem. Problemy mamy w sektorze hutniczym. Bardzo dużo ludzi zostało zwolnionych. Zostało już tylko 25 tysięcy. Problemy z pakietem klimatycznym. To jest coś, co będzie miał największy skutek w postaci utraty miejsc pracy, jeżeli nie zahamuje się tego pakietu klimatycznego w ciągu najbliższych miesięcy. Jest taka możliwość, zaraz o niej powiem. To zobaczycie państwo, przekonacie się, że w ciągu najbliższych kilkunastu miesięcy wszyscy doświadczamy skutków pakietu klimatycznego. Nawet jeżeli dzisiaj media o tym głośno nie mówią, są inne tematy w mediach, to proszę mi wierzyć, za 2 dni wchodzą zapisy nowe pakietu klimatycznego. Będą musiały płacić za emisję CO2 przedsiębiorstwa. Zobaczycie państwo, że do 2020 roku będą stopniowo przerzucały koszty tych opłat, i to wielkich opłat, na konsumenta, bo nie ma innej możliwości. Zobaczycie państwo, że niektóre przedsiębiorstwa staną przed pytaniem, co robić dalej. Działać w Polsce, a może przenosić swoje miejsca pracy, swoje przedsiębiorstwa na Ukrainę, a może do Pakistanu, może do Chin, może do Indii, może do Stanów Zjednoczonych. Przecież Stany Zjednoczone, Indie, Pakistan, Chiny, oni w ogóle nie przyjęli tych założeń z pakietu klimatycznego, który sobie jako bardzo ambitny cel przyjęła Unia Europejska, choć emituje tylko 13% dwutlenku węgla do powietrza. Więc to jest wielki problem na dzisiaj i Na koniec chciałem powiedzieć tak, że skala problemów na Śląsku jest tak duża dzisiaj, że za kilka tygodni najpewniej, wszystko na to wskazują wyniki referendalne, będziemy mieli do czynienia ze strajkiem generalnym. Strajkiem generalnym, proszę Państwa, 30 lat nie było strajku generalnego.
No właśnie, są przeprowadzane referenda w tej sprawie i one znajdują potwierdzenie, że jednak ten strajk generalny na Śląsku, on może mieć miejsce.
Strajk generalny na Śląsku, wszystko na to wskazuje, odbędzie się i tak jak 30 lat temu będzie miał podłoża socjalne i to jest niesamowite w tym wszystkim. Chcę powiedzieć tak, że związkowcy, związki zawodowe się połączyli, bo przecież nie tylko Solidarność, ale i OPZZ, Forum Związków Zawodowych, Solidarność 80, Sierpień 80, te wszystkie związki zawodowe, kontra, oni się wszyscy połączyli i oni doprowadzą do strajku generalnego. Wszystko na to wskazuje. Nawet w interesie pracodawców to będzie strajk generalny. Dlaczego? Bo oni między innymi domagają się, słusznie zresztą, osłon ze strony państwa, na przykład dla przedsiębiorstw z branży hutniczej. Dla tych przedsiębiorstw, które będą dotknięte z różnych branż skutkami pakietu klimatycznego. Nie może być sytuacji takiej, że jest uprawiany na ogromną skalę protekcjonizm w różnych krajach, a u nas w Polsce przyjmuje się jakoś to będzie, jest niewidzialna ręka.
A to jest w ogóle taka filozofia. Dopiero jak się coś wydarzy, jak się dach zawali, to się pytają wtedy, kiedy dachu nie można otworzyć, to też zaczynają się poszukiwania winnego i tak dalej, i tak dalej. U nas zwykle jest, jak coś się wydarzy, to ewentualnie, jak się nie uda zamieść pod dywan, no to wtedy kogoś się tam wskaże jako winnego, najczęściej z czwartego, piątego szeregu.
Oczywiście za późno, cały czas za późno reagujemy, nie potrafimy przewidzieć pewnych sytuacji. Tu ojciec wcześniej pytał mnie o to, dlaczego nie przygotowano specjalnych programów dla ludzi, którzy zwalniani są. Faktem jest w Fiacie 1,5 tysiąca ludzi, w przewozach regionalnych 1000 ludzi, tylko dwa przedsiębiorstwa, proszę Państwa, 2,5 tysiąca ludzi.
No bo jest ustawa o promocji zatrudnienia w instytucjach rynku pracy.
Jest i są różne narzędzia, ale jednocześnie też musimy pamiętać, że na tak zwane aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu są pieniądze zamrożone w Funduszu Pracy. To są pieniądze pochodzące od pracodawców, z ich składek, ale zostały zamrożone. Według moich informacji to jest około 7 miliardów złotych. To nie tylko związki zawodowe, ale i pracodawcy domagają się odmrożenia. Domagają się, żeby te pieniądze, które przecież są odkładane na czas trudny, taki jak w tej chwili jest, najbliższe dwa kwartały i sytuacja, która prawdopodobnie będzie oznaczała spowolnienie gospodarcze, będzie oznaczała wzrost bezrobocia. Trzeba reagować natychmiast, trzeba przygotowywać nowe miejsca pracy, trzeba przygotowywać cały system szkoleń, kwalifikacji dla tych ludzi, doposażać stanowiska u pracodawców, płacić pracodawcom za to, że chcą szkolić taką osobę dorosłą, przekwalifikowywać ją. Przecież na to są wypracowane określone narzędzia, które są rzeczywiście w ustawie o promocji zatrudnienia w instytucjach rynku pracy, ale bez przerwy mamy jakieś problemy z tym. Być może będzie później jeszcze okazja, żeby powiedzieć o takim proteście, który został złożony do pana premiera swego czasu. Dotyczyło to osób młodocianych, ale to akurat się udało odblokować pieniądze dla pracodawców, ale wiele innych instrumentów nie może być uruchomionych tak, jak powinno być, bo po prostu nie ma na to pieniędzy.
O tym rynku pracy, bo to są jednak bardzo ważne sprawy, które dotykają wielu z naszych słuchaczy. Otóż polskie firmy, nawet z badań GUS-u wynika, że bardzo boją się kryzysu, że nastroje w przemyśle są najgorsze od dekady, w budownictwie od 12 lat, w handlu od 7 lat, że liczba bezrobotnych ciągle wzrasta. Także przedsiębiorcy zgłaszają coraz mniej ofert pracy. W listopadzie w stosunku do października to ubytek o 28%, a bezrobotnych zarejestrowanych jest już ponad 2 miliony. Gdyby policzyć wszystkich, to pewnie mogłoby być i z dwa razy więcej. I liczba bezrobotnych średnio na jedną ofertę wzrosła w kraju do 62, a więc tutaj jest spora ta liczba, choć w niektórych regionach ona wynosi nawet 126. To zróżnicowanie jest, ale także w ramach województwa śląskiego, które przynajmniej nominalnie w liczbach nie wypada najgorzej, bo jest, zdaje się, na trzecim miejscu w zakresie najniższego bezrobocia po Wielkopolsce i Mazowszu, jeżeli dobrze pamiętam. Ale są takie regiony i to jest 10,5%, 12,9% to jest w skali kraju. kraju, ale są takie miasta, na przykład Bytom, gdzie jest 19,6%, gdzie jest w zasadzie nawet dwukrotnie wyższe, aniżeli w całym województwie śląskim. Z czego to wynika?
Tak, to jest na przykład powiat częstochowski, gdzie jest prawie 20%, czyli tyle, ile na przykład warmińsko-mazurskim. I to jest właśnie cały też dramat rynku pracy województwa śląskiego, że to jest ogromna różnica pomiędzy takimi miastami jak chociażby Katowice, gdzie jest 5,6%, czyli to bezrobocie jest no naprawdę niewielkie, a z drugiej strony właśnie powiat częstochowski, gdzie jest prawie 20%. Natomiast ja już długo się zastanawiałem nad tym, jak to się dzieje, że ta stopa bezrobocia jako ten podstawowy miernik rynku pracy no, u nas jest nieco niższa niż nawet ta średnia krajowa. I muszę powiedzieć ojcu, że przypomniałem sobie taką rzecz, że Śląsk to jest problem demograficzny też. To jest problem tego, że bardzo wielu ludzi wyjeżdża z naszego regionu. Wyjeżdżają albo za granicę, albo wyjeżdżają do innych regionów Polski. Jednak tych bezrobotnych stosunkowo mało pozostaje. Stosunkowo mówię, bo to jest ciągle w skali regionu, to jest 200 tysięcy ludzi, to jest 10% wszystkich osób bezrobotnych w Polsce, czyli bardzo, bardzo dużo mimo wszystko. Natomiast bardzo dużo ludzi młodych wyjeżdża po prostu ze Śląska. To jest ogromny problem, na który nie zwraca się aż takiej uwagi, że po prostu wyludniają się miasta, takie jak chociażby Katowice. Wyludnia się to miasto, to widać, co się dzieje, czy Bytom chociażby, straszliwie biedne miasto, gdzie niedawno były wybory. Zresztą miasto o tyle ciekawe, że chyba pierwszy taki przypadek w Polsce, gdzie prezydent, który został wskazany ze strony Platformy Obywatelskiej, po prostu przegrał, został odwołany w referendum, ludzie nie chcieli go już. Między innymi powodem tego referendum w tym mieście, poza tą trudną sytuacją dotyczącą rynku pracy, była likwidacja szkół. I ojciec nie zgadnie, gdzie ostatecznie znalazł się były prezydent Bytomia. Więc spieszę z informacją. Jest doradcą eks-marszałka do spraw właśnie edukacji. No, to są rzeczy zupełnie niesłychane, więc pracuje w urzędzie marszałkowskim. Człowiek, który odwołany został z powodu likwidacji szkół, ma doradzać po prostu marszałkowi, jeżeli chodzi o sprawy edukacji. No, możemy tak oczywiście bawić się, ale to są straszne rzeczy. My to oczywiście musimy nagłaśniać, my o tym musimy mówić i walczyć, bo to jest rodzaj patologii. To nie może być tak, że działacze polityczni po prostu zawsze sobie dobre miejsce znajdą. Niech politycy dzielą te same miejsca, które dzielą i inni ludzie, którzy no z trwogą wchodzą w 2013 rok, bo nie są pewni. W wielu przedsiębiorstwach w Polsce, na Śląsku również, czy po prostu będą mieli te prace. Była mowa o Kolejach Śląskich. No, nowa spółka powstała, wspaniale. Jak działa, to dzisiaj ludzie w województwie śląskim wiedzą. A z drugiej strony niewiele osób mówi o tym, że 1000 osób straciło pracę. 1000 osób w przewozach regionalnych, tyle osób straciło pracę, a wiadomo było już dużo wcześniej, że tak duża skala będzie zwolnień, a jednak samorząd kompletnie nie przygotował się do tego wszystkiego i właściwie tak jak ojciec powiedział, dopiero jako doraźnie zaczęto przygotowywać programy. No to wszystko nie nastraja jakimś wielkim optymizmem i w zestawieniu z tym pięknym zespołem Pieśni i Tańca Śląsk i tym pięknym Śląskiem i tak patrząc na to wszystko, co się dzieje w tej chwili w naszym regionie, to naprawdę ręce opadają.
I to teraz tego pięknego Śląska posłuchamy, a Państwa zapraszamy do rozmów z naszym gościem, pan Michał Wójcik, radny Sejmiku Województwa Śląskiego, były poseł, a także dyrektor naczelny Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach, szef Solidarnej Polski na Śląsk. Jest okazja do rozmów, 655-23-55, numer dla słuchaczy z Polski Północnej, 655-23-56 Polski Południowej, a także 655-23-33 lub 66 dla słuchaczy z zagranicy. Dwa numery w telefonie w naszej rodzinie bezpłatne dla użytkowników tej sieci 536-600-100 i 200. Zespół Pieśni i Tańca Śląsk. Odbieramy pierwszy telefon. Proszę bardzo, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Henryka z Łodzi. Ja tak słucham, co pan radny mówi. Dobrze mówię, radny?
Tak, pan tak. Michał Wójcik.
Słucham o tym dachu, a przecież paręnaście lat temu też dach się zawalił, co tyle ludzi zginęło. Jakieś gołębie tam wystawa była, czy coś na Śląsku. Nie umieją dachów chyba robić. A to, co robi Tusk w tym rządzie, to w ogóle przechodzi ludzkie pojęcie. Ja nie wiem, co to z tego wszystkiego wyjdzie. Wszystkich tych ludzi, którzy nie zdają egzaminów, którzy nie umieją pracować, to awansuje się na generałów, na wojewodów. No przeróżne, najwyższe stanowiska się daje. No niech te ludzie się w końcu obudzą, bo ja już tyle lat obudzona jestem i czekam na wszystkich i nie wiem, co z tego wyjdzie. A jeszcze mam jedno pytanie. Czy pan Sekuła to jest syn tego pana Sekuły, co się postrzelił? Taki był.
To był Ireneusz Sekuła z SLD, o ile pamiętam. To jest Mirosław Sekuła, były przewodniczący Komisji Śledczej.
Tak, ale to chodzi mi o to, że był taki pan Sekuła w SLD chyba.
Tak, Ireneusz Sekuła.
Z dawnych czasów i on się postrzelił. Tak. To jest jego syn, o to mi chodzi.
Nie znam stopnia pokrewieństwa, myślę, że nie są krewnymi. Ale wie pani, nigdy nie mogę powiedzieć z ręką na sercu, że...
No tak, ale to właśnie to samo nazwisko i tak nieraz...
No, nazwiska się nieraz powtarzają, prawda? Także to trudno tak od razu wnioskować.
To jest tak jak z Wójcikami. Jest też Wójcik w Platformie na Śląsku i mylono nas. Teraz mam nadzieję, że już w następnych wyborach nikt nas nie pomyli.
Bardzo dziękujemy pani Henryko za ten głos z Łodzi. No i przypomnienie też o tej tragedii, która miała miejsce podczas targów.
Tak jest, o tym bardzo ciężko mi jest mówić. Wtedy właśnie byłem posłem, jeszcze pamiętam doskonale ten telefon późnym wieczorem. Coś się stało na targach, się okazało później, że zginęło tak wiele ludzi. Potężna tragedia, rzeczywiście miałem okazję tam być, nawet z księdzem, który wchodził, który tam ostatnią posługę odbywał, to był duszpasterz Rzemiosła, który rzeczywiście trzymał tych ludzi przechodzących na drugą stronę, trzymał ich za rękę. I pamiętam to. I bardzo ciężko mi jest o tym mówić, bo ja pamiętam też te gołębie, które rzeczywiście, wówczas to była wystawa gołębi na Śląsku, hodowla gołębi. To jest coś, co jest bardzo, bardzo dawna, wpisane w taką tradycję, wpisane w Śląsk. To jest coś nieprawdopodobnego, jak gołębie, jaką rolę odgrywają na Śląsku gołębie w naszej historii, w tradycji. I ten wielki dramat, ja to doskonale pamiętam. I rzeczywiście pani ma tutaj całkowicie rację. No, zestawienie tego całego zdarzenia, które teraz ma miejsce na Stadionie Śląskim z tym dramatem, który miał miejsce kilka lat temu, nie jest przypadkowe, bo wtedy, pamiętam, nie odśnieżono śniegu, a teraz albo z powodu wadliwego projektu, albo z powodu części jakiejś. No, musimy wyjaśnić to, co spowodowało, że ten dach się zwalił i pytanie, czy da się go odbudować. Natomiast to, co mnie irytuje, to jest ostatnie głosowanie w Sejmiku Śląskim, gdzie proszę sobie wyobrazić, że 80 milionów zarezerwowano na dach. Kiedy złożyłem poprawkę, żeby wykluczyć to w ogóle z projektu budżetu, żeby nie było tych 80 milionów na dach, bo skoro nie mamy projektu, to na co mamy pieniądze przeznaczyć, to nawet nikt się nie zająknął, po prostu przegłosowano. To są prawa po prostu demokracji, niestety, nawet jeżeli są najgłupsze pomysły, to po prostu one przechodzą. To pani ma całkowicie rację.
Radio Maryja, proszę.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Radio Maryja, prawda?
Tak, słuchamy.
No, chciałbym właśnie zabrać głos na temat tych rządów do tej pory. I my ciągle... Jestem już na antenie, czy jeszcze?
Tak, jest pan na antenie, gdyby pan się zechciał przedstawić.
Stanisław z Bielska-Białej. I mówimy ciągle, narzekamy na tych ludzi. Więc zaczynajmy może myśleć, jak tych ludzi odsunąć od władzy. Mało tego, jaką tym ludziom nagrodę dać za to ich rządzenie. Przecież to nie może uchodzić bezkarnie, bo będą nas naśladować tych ludzi następni. Więc jeśli ktoś się sprawdził, a ewidentnie działa na szkodę społeczeństwa i kraju, jeśli skończy władzę, a być może nawet mu przerwać tą władzę, musi ponieść konsekwencje. Jeśli tego nie będzie, no to my będziemy w takim błędnym kole, bo co nowi przyjdą, będą to samo robić. I myślę, co by pan właśnie na to powiedział, że tak mamy taki przykład właśnie tu u nas na Śląsku, pana Buzka. To jest tyle, co ten człowiek narobił krzywdy teraz Ślązaków, no to jest nie do pomyślenia. I on teraz, no ja nie wiem, czy to słowo bryluje, powiedzmy, w parlamencie europejskim będzie adekwatne, ale on się ma dobrze i po prostu ma to gdzieś. Jeśli tu kiedyś słyszałem nawet wypowiedź, to chyba gdzieś było w mediach jego córki, że we Francji chcą się osiedlić i nie będą w ogóle wracać. No tyle mam do powiedzenia. Musimy po prostu myśleć też, jak tych ludzi, no krótko mówiąc, ukarać. Żeby nikomu nie przychodziło znowu do głowy takie rzeczy robić, jak ty ci zrobili. No tyle z Panem Bogiem.
Dziękuję panie Stanisławie, z Panem Bogiem. No także pojawiają się od czasu do czasu takie głosy, że pan Buzek zastąpi pana Tuska na fotelu premiera za jakiś czas.
Trudno mi powiedzieć. Powiem szczerze tak, że najlepiej, gdyby zastąpił ktoś z prawicy polskiej. Nawet mam swojego kandydata, naszego lidera. Natomiast muszę powiedzieć, że pan profesor Buzek to jest rzeczywiście skomplikowana postać, bo tu nasz słuchacz doskonale zwrócił uwagę. Z jednej strony likwidacja kopalń. Tak, to się wszystko odbywało za czasów pana premiera. Wiele osób zostało zwolnionych. A z drugiej strony, proszę zwrócić uwagę, dochodzi do wyborów do Parlamentu Europejskiego i gigantyczna wręcz ilość głosów na profesora Jerzego Buzka. Takich postaci można by więcej wymienić. No, chociażby Kazimierz Kłuc, równie kontrowersyjna postać. Z jednej strony szaleńcze czasami pomysły, niesamowite zupełnie, szaleńcze. No, nie chcę tutaj więcej komentować, bo miałem kropkę postawić. No, a z drugiej strony przychodzą wybory i ludzie idą do urn i głosują. Więc powiem tak, no po to są wybory, żebyśmy się sprężyli, szanowni państwo, i żeby zagłosować dzisiaj przede wszystkim na ludzi, tak mi się wydaje, młodych i też ludzi, którzy w przypadku, tak jak pan dzwoni ze Śląska, noszą w sercu Śląsk po prostu i nie boją się tej odpowiedzialności za podejmowane decyzje. Czasami są to trudne decyzje, ale trzeba umieć się przyznać, czasami się popełni błąd, powiedzieć przepraszam. Tych przepraszam ze strony niektórych polityków nigdy nie usłyszeliśmy.
Radio Maria, halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Czy jesteśmy już na antenie?
Tak, jesteśmy. Proszę się przedstawić.
Szczęść Boże, Mirosław z Kanady. No serdecznie pozdrawiam wszystkich w tym okresie świątecznym i na Nowy Rok Polaków, a szczególnie właśnie też Ślązaków, którzy są jednym z najtwardszych części Polaków i jednocześnie najbardziej serdecznych. Ja myślę, że tak jak zawsze przeciwstawiali się zaborcom, niezależnie czy to niemieckim, czy ewentualnie inni Polacy rosyjskim, tak samo i teraz staną na wysokości zadania, bo ja wierzę w Ślązaków, w ich szczerość i w ich siłę, a te gołębie wolności myślę, że też będą działały. Także bardzo serdecznie pozdrawiam. No i niestety, tak jak mówię, my mamy tutaj do czynienia z zaborcami pracującymi dla obcych państw i oni czują się także obywatelami tych państw obcych, nie polskiego narodu. Pozdrawiam serdecznie naród polski, w tym właśnie Ślązaków. Dziękuję bardzo serdecznie.
Dziękujemy panie Mirosławie.
Ja bardzo dziękuję panu. Ten głos z Kanady jest na tak bardzo potrzebny dzisiaj, bo trochę się wstydzimy za to wszystko, co ostatnio się stało, ale też nie chcemy, żeby ten obraz, taki jaki właśnie pan przed chwilą przedstawił, to jest ludzi, którzy są niezwykle serdeczni, otwarci, są twardzi, bo przecież historia Śląska jest jakże bardzo skomplikowana. Tutaj pokazywałem w telewizji Trwam pewne, w słowach oczywiście, pewne postaci, wspaniałe, piękne postaci, ksiądzami Szramek, Miarka, Lompa, można by dodać do tego kardynała Chlonda, ale i także te postaci, które są nam współczesne. Kardynał Nagi, bo tak przygotowując się tutaj dzisiaj, wsłuchiwałem się w to, co było mówione tuż przed naszym wejściem na antenę i była mowa między innymi o księdzu kardynale Nagim, którego, jeżeli słucha nas oczywiście, to serdecznie, serdecznie pozdrawiam. To jest człowiekiem, który tak pięknie potrafi opowiadać o Śląsku. Kilka miesięcy temu miałem okazję być na zamku w Pszczynie, gdzie kardynał, właściwie powinno się go nagrać i powinno się puścić w sali Sejmu Śląskiego Jerzemu Gorzelikowi. Ja bym zobaczył dopiero, co to znaczy prawdziwa historia Śląska. On opowiadał, bo to nie jest też tak, że Polska głaskała Śląsk, żeby nikt po prostu też nie przyjmował tego. To był czasami, to był bardzo trudne momenty w tych relacjach. Natomiast tacy ludzie jak Korfanty chociażby, jak te wspomniane osoby wcześniej przeze mnie, oni przelewali swoją krew, powstańcy śląscy, za to, żeby Śląsk zawsze był polski. Nie może być sytuacji takiej, że dzisiaj w Muzeum Śląskim ma się pojawić stała wystawa, gdzie ma być promocja tak naprawdę zupełnie innego punktu widzenia. Historia Śląska nie zaczęła się od XVIII wieku czy XIX. Nie zaczęła się od momentu, kiedy Niemcy zaczęli decydować o tym, co się na Śląsku dzieje, o kopalnie, o przemyśle górniczym, hutniczym. Rzeczywiście powstawały zakłady przemysłowe, były budowane osiedla, industrializacja następowała, ale to było też wpisane jakiś trend światowy. Przecież to wszystko, co działo się wcześniej za Piastów, tak jak powiedziałem w telewizji Trwam, to nie był czas, kiedy ludzie zajmowali się, nie wiem, krowami na pastwiskach i nic nie robili, bo to jest nieprawda. Historia Śląska jest niezwykle skomplikowana, niezwykle, i trzeba bezwzględnie pokazać w czasie tej wystawy właśnie dzieciom, młodzieży, to, że właśnie jest ta wielokulturowość, to, że te dzieje były niezwykle skomplikowane, pokazać te piękne postaci, pokazać, jak przebiegał proces germanizacji, niezwykle trudny, dotkliwy dla Polaków, że właśnie te relacje między Śląskiem a pozostałą częścią Polski były bardzo różne czasami, ale jednak to jest część Polski, to będzie część Polski i w żadnym razie nie zgadzamy się, żeby za pieniądze polskiego podatnika miała być wystawa, gdzie jest proniemiecki punkt widzenia, nie mając nic oczywiście do naszego zachodniego sąsiada, ale sądzę, że nawet historycy niemieccy się dziwią, jakie wizje są w muzeach polskich.
Proszę bardzo, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Jeżeli to jest możliwe, to też proszę, żeby mnie...
Jest możliwe, już pan jest na antenie. Kto mówi?
Mówi Tadeusz z Dolnego Śląska.
Proszę, panie Tadeuszu.
Dziękuję uprzejmie.
Można przyciszyć radio i już jest pan na antenie.
Dobrze, dziękuję uprzejmie. Więc cieszę się ze słów, jakie słyszę od zaproszonego dzisiaj gościa, gdyż no, chcę tutaj zwrócić uwagę na to, że właśnie co do nagłośnienia pewnych spraw, o których w ogóle samego hasła nagłośnienie, bo tak wiele rzeczy po prostu, jakich zostało wykonanych po prostu zarządów obecnych, wystarczyłoby nagłośnić te rzeczy, a ludzie już wtedy po prostu będą wiedzieli, jaką decyzję podjąć. Dlatego no, cieszę się z tego, że właśnie dogadują się ze sobą związki zawodowe, że przyjmują po prostu, by tak powiedzieć, jeden front działania, bo to stare hasło, w jedności siła, i myślę, że po prostu jest to coś, co trzeba zwiększać po prostu, żeby to oddziaływanie tego było większe i myślę, że tą drogą można właśnie sukces osiągnąć, aby przez uświadomienie ludziom tego, jaka jest sytuacja, doprowadzić do właśnie tej zmiany, jaka jest oczekiwana przez wielu, którzy są świadomi sytuacji, a wielu właśnie jest jeszcze nieświadomych, to też podejmują złe wybory. Dziękuję uprzejmie.
Dziękujemy bardzo, panie Tadeuszu.
No można to skomentować tylko tak. Oczywiście ma pan rację i przypomnę tylko, że szef największego związku zawodowego w Polsce w tej chwili, Piotr Duda, wywodzi się właśnie z naszego regionu i ja powiem tak, że bardzo się cieszymy, że tak charyzmatyczna postać, zresztą osoba, z którą mam okazję się znać od wielu lat, osoba, która jest niezwykle blisko tych spraw pracowniczych, doskonale wie, jak to wszystko funkcjonuje, że dzisiaj stoi na czele tego największego związku zawodowego, Ludowego i bardzo się cieszę, że związki potrafiły się dogadać, a im muszę powiedzieć, że w wielu kwestiach pracodawcy również popierają związki zawodowe, bo tak naprawdę kryzys spowolnienia to jest problem nas wszystkich. To nie jest problem tylko pracowników, to jest problem także pracodawców. Szanowni Państwo, bo to nie jest też tak, że wszyscy pracodawcy są źli, żeby się tak w żadnym razie nie przyjmowali. Jest wielu znakomitych, uczciwych pracodawców, ludzi, którzy poświęcili całe życie na budowanie swoich przedsiębiorstw i kiedy mają zwolnić pracownika, to proszę mi wierzyć, że to nie jest takie proste. Obserwuję wiele dramatów w firmach różnych, gdzie pracodawcy nie potrafią rozwiązać końca z końcem. Jeszcze przed kilkoma laty, ja pamiętam, jak była taka sytuacja, jechałem do Huty w Siemianowicach, Huty Jedność, pomagać dzieciom pracowników. Dowoziłem tam pieczywo i pamiętam, jak wróciłem i zapytali mnie niektórzy znajomi pracodawcy, czy mi związkowcy nic nie zrobili. Dla mnie to było zupełnie niepojęte, ale tak po prostu medialnie zostało to wszystko rozegrane, że te dwa środowiska zostały postawione po dwóch różnych stronach. I może komuś na tym bardzo zależało. Dziś jest zupełnie inaczej już. Dzisiaj jest to dobre partnerstwo. Oczywiście są dobre przedsiębiorstwa i są też te czarne owce. My przynajmniej jako pracodawcy staramy się takich wyeliminować. Ludzi, którzy nie przestrzegają przepisów BHP, na przykład naruszają przepisy w relacji do młodocianych, w ogóle nie przestrzegają przepisów, no, nie są społecznie odpowiedzialni, można powiedzieć, naruszają przepisy prawa. Za to grozi odpowiedzialność. Takich staramy się ze środowiska wyeliminować. Natomiast dzisiaj w wielu miejscach jednym głosem i pracodawcy, związkowcy mówią, takim doskonałym przykładem była ustawa w czasach kryzysu, kiedy dwóch partnerów społecznych się dogadało, a ustawa była ostatecznie inna, bo rząd wkroczył tutaj ze swoimi pomysłami.
Pan Michał Wójcik, radny Sejmiku Województwa Śląskiego, jest dzisiaj naszym gościem. Proszę bardzo, halo.
Halo, szczęść Boże.
Cześć Boże.
Ja dzwonię do audycji, jestem z Mikołowa, z Górnego Śląska i chciałem się po prostu zabrać głos.
Witamy pana, jest pan na antenie. Prosimy.
Halo, szczęść Boże.
Cześć Boże.
Witam pana posła Wójcika, witam ojca prowadzącego, dzwoni Marian z Mikołowa. Panie pośle, w Mikołowie kiedyś było, jestem, już mam 66 lat i jestem po prostu, jak pamiętam młodości, było masę zakładów pracy. Co teraz zostało z tych zakładów? Zostały takie bazy pobudowane, po prostu te zakłady zostały rozebrane. Był potężny zakład energetyczny w Mikołowie, został sprzedany przez pana Buzka Vattenfallowi. Vattenfall po prostu zrobił reorganizację, posprzedawał grunty i tym podobnie. Ale mam inny problem. Co będzie z taką hutą Łaziska, jeżeli po prostu ta huta, bo kiedyś pani poseł Izabela Klot stała w obronie tej huty, bo tam były ceny energii. Vattenfall podwyższył tak ceny energii, bo miał swoją hutę w Szwecji i po prostu, żeby ten rynek u siebie opanować, więc po prostu tak ceny energii, żeby to u ciebie płaciło. I ta huta po prostu została, tak można powiedzieć, mini hutą teraz. Piece są po prostu prowadzone na energię elektryczną. Po wprowadzeniu tej opłaty za energię elektryczną, po prostu, czy dali będzie tak zatrudnienie, albo to po prostu huta sobie zlikwidowana?
No ja nie potrafię, przepraszam, ja doskonale znam tą hutę, bo kiedyś zresztą, może pan to pamięta, jeszcze kilka lat temu miałem okazję być posłem dokładnie z pańskiego okręgu, więc mniej więcej wiem, jak to wszystko funkcjonuje, niedaleko elektrownia, huta, wszystko pięknie można by było połączyć, a jak jest, no to przed chwilą pan właśnie to pokazał. Nie potrafię powiedzieć, czy zarząd huty zdecyduje się na jakiekolwiek zwolnienie, a pokazuje tylko, że jest rzeczywiście problem, który budzi wielki, wielki niepokój. Cały sektor hutniczy dzisiaj ma problemy. Pracuje tylko 25 tysięcy ludzi. Dziesiątki tysięcy ludzi w ciągu ostatnich lat zostały zwolnione. Ja śmiem twierdzić, że to były największe zwolnienia w całej Unii Europejskiej w przemyśle hutniczym. Jest taka huta we Włoszech, ja nie pamiętam dokładnie, co się, prawdopodobnie ta renta, to jest huta, która miała być zamknięta. Huta, która z powodu zanieczyszczeń środowiska, co do której wydano określone decyzje, wydał je sąd. I proszę sobie wyobrazić, że ludzie tam zaczęli protestować. Chodziło oczywiście o miejsca pracy i wymuszono na rządzie, że rząd przekazał 340 milionów euro na to, żeby zainwestować w urządzenia chroniące środowisko. Tym celem nadrzędnym były miejsca pracy. I ja oczywiście mam też taką nadzieję, że w Polsce też nie przyjmie ktoś, że to nie jest moja sprawa. Fiat to nie jest moja sprawa. To jest firma prywatna. Nie interesuje mnie. Huta w Łaziskach to nie jest moja sprawa. To jest nasza sprawa. Rząd ma bardzo różne instrumenty, żeby je wykorzystać. Musi po prostu się zmobilizować. Nagle się okazało, że można rozmawiać z zarządem Fiata w Tychach. No to dlaczego nie można rozmawiać z zarządem Huty, jeżeli tylko tam są miejsca pracy zagrożone? Natomiast pan poruszył kwestię bardzo ważną, którą tutaj już ojciec sygnalizował na początku, czyli pakietu klimatycznego. To, co tak naprawdę wchodzi w życie za 2 dni, co oznacza praktycznie możliwość wzrostu cen energii w 2013 roku, według niektórych analiz nawet do 30%. Wzrostu cen ciepła nawet o 20-kilka%. To jest gigantyczny problem. To jest oczywiście kwestia związana z tym, że do 2020 roku o 20% ma być zmniejszona emisja dwutlenku węgla. Ma być podniesiona o 20% efektywność wykorzystania energii. O 20% ma być zwiększone pozyskiwanie energii ze źródeł tak zwanych odnawialnych. Ale proszę państwa, no, sytuacja Polski, takich miasteczek, Hut, jak Łaziska, nie jest ta sama jak sytuacja Norwegów, Austriaków, gdzie 50% energii pozyskuje się ze źródeł odnawialnych. Wprowadzenie opłaty, która będzie stopniowo rosła od 2013 do 2020 roku za prawo emisji dwutlenku węgla do powietrza, jest szalenie niebezpieczne, bo pracodawcy co będą robili? To właśnie, co pan przed chwilą powiedział. Oni się zastanawiali. Przecież pracodawca ma przedsiębiorstwo. Przedsiębiorstwo z natury rzeczy nastawione jest na zysk. Jeżeli nie ma zysku, no to co ma zrobić? Będzie gdzieś oszczędzał. Gdzie może oszczędzać? No zwalniając ludzi. Według niektórych analiz od 250 do 500 000 nawet ludzi może stracić pracę do 2020 roku. Część przedsiębiorców może przenieść swoje firmy za granicę Polski. No bo przecież przedsiębiorca musi patrzeć również na ten wynik ekonomiczny. Będą zwalniani ludzie. Ja nie chcę jakby kreślić tutaj jakiegoś czarnego scenariusza, ale my jako Solidarna Polska w Katowicach z inicjatywy Zbigniewa Ziobry zorganizowaliśmy 2-dniową, bardzo dużą konferencję. Zaprosiliśmy, proszę państwa, kilkunastu parlamentarzystów europejskich. Zaprosiliśmy wielu ekspertów. Nie chcę upolityczniać tego problemu. Zaprosiliśmy wszystkie partie polityczne, wszystkie formacje polityczne, bo to jest problem nas wszystkich i my wszyscy powinniśmy razem, ramię w ramię walczyć o to, żeby zahamować ten pakiet klimatyczny. Jak to jest możliwe? Otóż zaproponowaliśmy, zgodnie z pomysłem Ludwika Dorna, żeby zablokować pakiet klimatyczny, wykorzystując tak zwaną Europejską Inicjatywę Obywatelską. To jest stosunkowo nowe narzędzie, które polega na tym, że jeżeli zbierze się określoną ilość podpisów, to zmusi się niejako Komisję Europejską do pewnej refleksji, że może niekoniecznie rozwiązania pewne są dobre dla obywateli Unii Europejskiej. To narzędzie od niedawna funkcjonuje. Musimy zebrać 1 000 000 podpisów. 1 000 000 podpisów. Już te podpisy są zbierane dzisiaj. Zbieramy je razem ze związkami zawodowymi, z Solidarnością, ale także i z OPZZ-em, z innymi związkami zawodowymi. Zachęcamy, ja z anteny tutaj z Torunia zachęcam wszystkie ugrupowania polityczne. Włączcie się, proszę was, bo to jest sprawa ponad podziałami politycznymi. To jest sprawa dobra dla Polaków. My musimy zablokować pakiet klimatyczny, bo jeżeli nie, to proszę mi wierzyć, że będą takie sytuacje, jak przed chwilą pan z Łazisk mówił, co się będzie działo. Grożą nam zwolnienia. Dlaczego? Pakiet klimatyczny. Dlaczego zwolnienia w Fiacie? Pakiet klimatyczny.
Dziękuję. Za 12 minut 23. Zapraszamy do rozmów. Naszym gościem jest dzisiaj pan Michał Wójcik, radny Sejmiku Województwa Śląskiego. A dla nas ponownie gra i śpiewa zespół Pieśni i Tańca Śląsk.
Idę sobie przez podwórze i pyk, pyk, bajeczkę kurze. Mam króliki we chlewiku i gołąbki w gołębniku, a w kadłubku stary kos śpiewa mi na cały głos. Pyk, pyk, pyk z bajeczki, duś, duś, duś koło chąbeczki. Bajeczka, gołąbeczek, ławeczka, ogródeczek i w kadłubku kos. Kos też języka los. Byłem bajtlem i ciskaczem, potem przez rok ładowaczem, wędrowałem przez lat wiele, w świątek, piątek i w niedzielę, aż po wielu ciężkich dniach znałem swój górniczy fach. Pyk, pyk, pyk z Machajecki, duś, duś, duś gołąbeczki. Bajeczka, gołąbeczek, babeczka, ogródeczek i w kadłubku kos. To starzyka los. Rębaczem został, dom od ojca fajkę dostał, od sztygara zaś w nagrodę otrzymałem dobry przodek, damem sobie fajkę ćmił i wędrował ile sił. Pyk, pyk, pyk z Machajecki, duś, duś, duś gołąbeczki. Bajeczka, gołąbeczek, babeczka, ogródeczek i w kadłubku kos. To starzyka los. Węgra zwały, żeby ludziom ciepło dały. Teraz, gdy mi w nos bieleje, sam przy piecu kości grzeje. Jeszcze wczoraj takich wad, dziś już ponoć stary dziad. Pyk, pyk, pyk z Machajecki, duś, duś, duś gołąbeczki. Bajeczka, gołąbeczek, babeczka, ogródeczek i w kadłubku kos. O starzyka los. Machajecki, duś, duś, duś gołąbeczki. Bajeczka, gołąbeczek, babeczka, ogródeczek, miłych wnuczom głos. O starzyka los.
Tych wnucząt życzymy jak najwięcej.
Ale się rozmarzyłem przez chwilę. No, zawsze jak Śląsk się usłyszy, nawet te 370 czy 350 kilometrów od Katowic, to muszę powiedzieć, że tak się zrobiło ciepło.
To dobrze. Bardzo proszę, halo? Słuchamy? I chyba się nie słyszymy. Bardzo proszę, halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Tak?
Ja z Wielkopolski, z Gniezna, Anna.
Prosimy.
Bardzo dziękuję do Starzyka, tego zawsze można słuchać. Takie przy okazji pytanie, to Duś to się tak woła na gołąbeczki, dlaczego Duś gołąbeczek?
To nie ja znam. Właśnie pan Michał powie.
Niedawno w Gnieźnie właśnie była pielgrzymka z Mikołowa, z chyba parafii świętego Wojciecha w katedrze gnieźnieńskiej, także tak to przy okazji o tych powiązaniach. Ja dlaczego tak z takim sentymentem, ponieważ no jestem Wielkopolanką, ale urodziłam się w Gliwicach, akurat i pierwsze lata życia tam na Śląsku spędziłam i byłam chrzczona u Wszystkich Świętych w Gliwicach, a chodziliśmy do Redemptorystów właśnie, tam gdzie się narodziła nowenna do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy, której jestem notabene prawie rówieśniczką, także ale ja mam takie pytanie, bo znaczy tak mama mi opowiadała, że tam bardzo duży jest, jakby to powiedzieć, nie wiem, czy jak to teraz się kształtuje, dużo ludności przesiedleńców ze Lwowa po wojnie tuż, Lwowiaków. Wiem, że tam w Gliwicach takich właśnie przyjaciół i tam w ogóle dość skomplikowany, prawda, tam ten w sensie, bo to przecież nie pochodzenie niemieckiego, ale też właśnie dużo i jak to tam w tej chwili wygląda, jeśli chodzi o powiedzmy, no chociażby w Gliwicach. Jeszcze takie mam drugie pytanie, nie mogę tego nigdzie znaleźć i wyjaśnić. Kiedyś słyszałam, znaczy nie wiem, będę nieprecyzyjna, bo to gdzieś pod Gliwicami, tam tuż po wojnie było jakieś miejsce kaźni, zbrodni komunistycznej. To chodziło, nie wiem, czy to byli tam jakieś... albo to byli Ślązacy, albo ci właśnie przesiedleńcy. To dość taki skomplikowana zdaje się sprawa i w ogóle ukrywana. O, mało się o niej wie. Nie wiem, czy pan radny, pan poseł coś na ten temat. Pozdrawiam serdecznie Śląsk. Z Bogiem.
Dziękujemy pani Anno. Z Bogiem.
Muszę powiedzieć, że jeżeli chodzi o Lwowiaków, to są stowarzyszenia bardzo silne. Działają rzeczywiście na Śląsku. Rzeczywiście bardzo dużo osób zostało przesiedlonych i do dzisiaj chociażby w Bytomiu, nie tylko w Gliwicach, ale w Bytomiu, bardzo, bardzo silna grupa. I to nie tylko Lwowiacy, ale generalnie no, Śląsk miał przecież to do siebie, że bardzo dużo ludzi przyjeżdżało do pracy. Ja muszę powiedzieć, że również i moja rodzina to właściwie taka rodzina, która pozbierała się w całej Polsce i się nagle okazało, że mieszka w regionie śląskim. I takich przypadków to jest co drugi. I można powiedzieć, przecież budowano huty, przypomnę, hutę Katowice, chociaż to jest w części zagłębiowskie, ale to jest ciągle województwo śląskie, to jest oczywiste. Kopalnie, gdzie przyjeżdżało bardzo wielu ludzi z całej Polski do różnych fabryk, przedsiębiorstw. No a dzisiaj proszę zobaczyć, co się stało. Dzisiaj jest odwrót. To, co mówiłem kilkadziesiąt minut temu, to sytuacja, która dotyczy rzeczywiście dotyczy tej trudnej sytuacji na Śląsku, gdzie ludzie po prostu wyjeżdżają, na przykład świeżo po studiach i wracają do tych swoich regionów. Nie potrafię powiedzieć, o jakie konkretnie zdarzenie pani chodzi. No, moja mama pochodzi z Gliwic, więc pewnie byłaby tutaj bardziej kompetentna niż ja, natomiast obiecuję, że spróbuję się dowiedzieć, o co dokładnie może chodzić.
Radio Maryja, prosimy. Halo?
Niech będzie pochwalony jest Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam ojca Dariusza i gościa zaproszonego.
Szczęść Boże.
Bardzo się cieszę, że mogę usłyszeć pana Wójcika. Mam takie pytanie.
A kto mówi?
Przepraszam, mówi Henryk z Dolnego Śląska.
Dziękuję.
Chciałbym zapytać pana, czy chcielibyśmy rządzić w Polsce. Ja też jestem człowiekiem, który myślę o tym, żeby rządziła prawica i wydaje mi się, że aby rządzić, to trzeba wybory wygrać, a żeby wybory wygrać, to musimy być jednością. I powiem, że zależy mi na tym, żeby rządziło Prawo i Sprawiedliwość i Solidarna Polska. Natomiast myślę, że to ojciec Dariusz prowadził aktualności dnia i jak usłyszałem wypowiedź profesora Zybertowicza, może to ojciec Dariusz powtórzy, że na spotkaniu pana Komorowskiego prezydenta, nie mojego, ale prezydenta, był pan Ziobro. I na tym spotkaniu nic wielkiego nie powiedział, tylko krytykował Jarosława Kaczyńskiego. Wydaje mi się, że my tu na dole patrząc i słysząc te wszystkie takie zaciekłe napaści jedni na drugich, no jakoś nie bardzo licuję to wszystko i jesteśmy tacy troszkę zdegustowani, bo ja widzę nawet tutaj u siebie, że są osoby, które między sobą próbują walczyć, to znaczy my prawicowi, my ludzie z Solidarnej Polski i Prawa i Sprawiedliwości. Myślę, że nie tędy droga. Myślę, że państwo z jednej i drugiej partii powinni z sobą porozmawiać. No i skończyć, żeby pan Hoffmann nie robił tego, co robi, żeby pan Ziobro też stonowo, bo wydaje mi się, że tu się tym nie wygra. A my tu na dole patrzymy na to wszystko i no i też odbieramy to tak troszeczkę z niesmakiem, bo wydaje mi się, że powinniśmy być razem. Powinniśmy być razem. Jeśli chcemy coś ugrać, jeśli chcemy wygrać Polskę, to musimy iść razem. Nie możemy siebie krytykować. A zwłaszcza tam, gdzie takie słowa nie powinny padać. Ja nie mylę się, twierdząc, że słyszałem w aktualnościach dnia wypowiedź pana profesora Zybertowicza, który właśnie to podkreślił. Zrobiło mi się, powiem, smutno. Bo wiele czyniłem, aby Lech Kaczyński został prezydentem, natomiast później Jarosław Kaczyński. A powiem, że i pomagałem dla pana Ziobry i pani Kępy, których bardzo szanuję. Natomiast to, co się widzi, co się słyszy, to nie jest jakby dobre dla nas, dla nas tu na dole, dla nas wyborców. Ja bym chciał, żeby pan się do tego ustosunkował, chociaż wiele byłoby jeszcze pytań i takich. Ja myślę, że też, przepraszam, jeszcze może wejdę w słowo. Myślę jednak, że ważne by było rozpropagować to, o czym pan mówił, dlatego że niektóre sekwencje nie dochodzą do nas. Ja powiem tak, nie słucham żadnego radia i nie oglądam prawie telewizji. Dla mnie jest telewizja trwami Radio Maryja od rana do wieczora. Natomiast już mam dosyć po prostu tamtych kłamliwych mediów. Nie chcę ich po prostu słuchać. Zawsze do swoich przeciwników mówię w ten sposób, że słucham Radia Maryja dlatego, że ono jest nacenzurowanym. Ono nie może powiedzieć nieprawdy. Ono nie może powiedzieć nieprawdy. Bo zaraz będzie ścigane, zaraz będzie pomawiane. I to radio mówi prawdę. W telewizji też są piękne tematy. I dla mnie nic więcej jest niepotrzebne. Natomiast myślę, że to, o czym pan mówi, my niektórych sekwencji nie wiemy. Gdyby były jakieś środki do rozpropagowania tego, to znaczy myślę, że mówię o materiale pisanym, żeby nawet gdzieś pod kościołami, nie wiem, porozdawać ludziom, żeby ludziom otworzyć oczy, żeby pokazać, co się dzieje, że taka jest prawda, taka jest rzeczywistość. Ja o niektórych rzeczach nie wiedziałem, dowiedziałem się od pana, za co panu dziękuję. I też będę mówił tutaj dla swoich. Natomiast myślę, że no, nie przebija się to w mediach pisanych. Chociaż też mówię, pronumerowałem dosyć długo nasz dziennik, a teraz mam problem trochę z oczami. To kupuję od czasu do czasu Gazetę Polską i Nasz Dziennik. To są dwie gazety, które czytam. Także dziękuję serdecznie i pozdrawiam.
Dziękuję.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, panie Henryku. Być może te aktualności prowadził ojciec Janusz, ale nie to jest chyba najistotniejsze w pytaniu. Proszę, panie Michale.
Z częścią pańskich wypowiedzi się zgadzam, z częścią nie. Najpierw to, z czym się zgadzam. Absolutnie z tym, że jedność jest potrzebna. To jest bardzo ważne. I teraz na przykładzie chociażby Sejmiku Śląskiego chcę pokazać, że ta jedność jest. Jesteśmy dzisiaj w telewizji Trwam, w Radiu Maryja. Wiadomo, jaki mamy problem, między innymi poza tymi wieloma problemami, ale bardzo byśmy chcieli, żeby telewizja Trwam była na multipleksie. Otwiera się taka możliwość dzisiaj. Maszerowaliśmy w marszach różnego rodzaju, miliony Polaków, marsze przetoczyły się przez wszystkie miasta niemal Polski. Byliśmy w tych wielkich marszach, uczestniczyliśmy w Warszawie. Natomiast chcę powiedzieć, że w którymś momencie w Sejmiku Śląskim przygotowałem taką uchwałę, projekt uchwały popierający dążenia fundacji, żeby telewizja Trwam znalazła się na multipleksie. I pierwsze kroki, które skierowałem, to były kroki oczywiście do Prawa i Sprawiedliwości. I sądzę, że gdyby taki sam projekt powstał w Prawie i Sprawiedliwości, pierwsze kroki byłyby uczynione do mnie. I tak rozumiem naszą współpracę. To jest jedność. My walczymy o to, żeby Polska była lepsza, żeby zmienić ten rząd. Natomiast Nie mogę się do końca zgodzić z tymi zdaniami, które dotyczą Zbigniewa Ziobry. Otóż Biuro Bezpieczeństwa Narodowego jest konstytucyjnym organem. To jest jeden z obszarów, jeden z takich instrumentów, jedno z narzędzi, które w moim przekonaniu oczywiście powinniśmy wykorzystać, żeby dążyć do prawdy, co się tak naprawdę stało pod Smoleńskiem. I chcę powiedzieć, że panu, że tam zginęło też wielu moich przyjaciół i pomimo tego, że minął już bardzo długi czas od tego dnia strasznego, kiedy się dowiedzieliśmy, to bardzo często kładąc się przed oczami, nie wiem, na pewno wielu naszych słuchaczy tak jest, ja po prostu mi się pojawiają postaci tych właśnie moich przyjaciół, z którymi przecież siedziałem i w jednych ławach i mieliśmy okazję spotykać się na różnych uroczystościach i miałem okazję, będąc posłem, ich znać bliżej. Natomiast w żadnym razie nie zgodzę się, że uczestnictwo Zbigniewa Ziobry w pracach Biura Bezpieczeństwa Narodowego jest czymś złym. W moim przekonaniu to jest dobre posunięcie. Dlaczego? Dlatego, że musimy wykorzystać wszystkie dostępne możliwe środki, wszystkie jakie są. I to zaproszenie, które było skierowane do pana prezesa Jarosława, szkoda, że ono nie zostało przyjęte. Proszę przypomnieć sobie, że jednak w czasie tego posiedzenia, ja nie pamiętam, żeby media przekazywały, że tam była krytyka pana prezesa. Ja nie słyszałem przynajmniej w ustach pana Zbigniewa Ziobry jakiejkolwiek krytyki. Było zaproszenie, było otwarte zaproszenie, prośba po prostu skierowana do pana prezesa, żeby po prostu uczestniczył w posiedzeniu, tym wyjątkowym posiedzeniu, gdzie między innymi Zbigniew Ziobro przedstawił drogę, która może posłużyć do tego, żeby chociażby ten podstawowy dowód, którym jest wrak, powrócił do Polski, czyli przepisy kodeksu procesu karnego rosyjskiego. Natomiast jeżeli chodzi o tą współpracę już na poziomie parlamentarnym, to ja ubolewam, że czasami no na różnie wygląda. To zależne. Ja przedstawiłem przed chwilą przykład Sejmiku Śląskiego bardzo dobrze, no. Ale jak sobie przypomnę ostatnie posiedzenie dotyczące budżetu państwa i poprawki zgłoszone przez Solidarną do tego budżetu. Wszystkie poprawki Prawa i Sprawiedliwości zostały poparte przez Solidarną Polskę. Natomiast no z drugiej strony no nie do końca tak było. Tu nie było tej ekwiwalentności, a to były dobre poprawki. Tu żałuję i nie chodzi o żadną rywalizację. Chodzi o to, co pan powiedział. Niech będzie jedność. Naszym celem jest to, żeby zmienić ten rząd, żeby w przyszłym rządzie było i Prawo i Sprawiedliwość i Solidarna Polska, oby tak się stało, bo naprawdę dzisiaj te problemy, które pokazuje na Śląsku, to jest jeden z elementów tego wszystkiego, co się dzieje w Polsce. Naszym nadrzędnym celem jest Polska. Żeby zmieniać Polskę, trzeba mieć władzę. Żeby mieć władzę, trzeba wygrać wybory. Wydaje mi się, że udział Zbigniewa Ziobry w BBN-ie jest jak najbardziej uzasadniony.
No chociaż wydaje mi się, że słuchacz nie miał jakby pretensji, miał pretensji o to, że Zbigniew Ziobro był na Biurze Bezpieczeństwa, na Radzie Bezpieczeństwa Narodowego. Raczej chodzi o nieraz o takie różne wypowiedzi z dwóch stron, jak zaznaczył, tak? Które mogą no, powodować niepotrzebny rozdźwięk pomiędzy tymi ugrupowaniami, które mają przecież wspólny mianownik.
Tak jest, ale tu chodziło mi o tą wypowiedź naszego słuchacza, który mówił, że w mediach słyszał jednak krytykę. O ile ja wiem, i to mi się bardzo podoba, że jednak Zbigniew Ziobro nigdy źle o Jarosławie Kaczyńskim nie mówił. Zresztą ja też nigdy mi się to nie zdarzyło. Ja bardzo wiele zawdzięczam panu prezesowi, ale dzisiaj jestem w innej formacji politycznej. Mamy nieco inny punkt widzenia, chociażby tak odnosząc to do Śląska. No inaczej na przykład patrzymy na energetykę jądrową, tak? My uważamy na przykład, że nie powinno być elektrowni atomowej. To właśnie z powodu chociażby Śląska, bo przecież a co zrobić wtedy z kopalniami? Tu można by było temat oczywiście rozwijać, ale dyskutujmy na argumenty właśnie, żeby nie było tej nienawiści, bo to jest najgorsze, to co zabija prawicę, to jest wyniszczanie się właśnie takiego, o którym też pan mówił. Tylko mówię, w przypadku akurat Zbigniewa Ziobry nigdy nie słyszałem, żeby coś złego powiedział o prezesie Jarosławie Kaczyńskim.
O, i tutaj już ktoś się nam rozłączył. Tu także, proszę, halo?
Cześć Boże, mówi Karolina Sosnowska.
Cześć Boże, Pani Karolino, prosimy.
Witam serdecznie, pozdrawiam bardzo serdecznie Pana Michała, którego miałam możliwość poznać osobiście. Małe wyjaśnienie, bo ja zawsze się przedstawiam na antenie jako Karolina Sosnowca, a mieszkam w Katowicach i studiuję i pracuję. Ja jestem przedsiębiorcą, miałam możliwość być na takim oficjalnym otwarciu Biura Solidarnej Polski w Sosnowcu gdzie gościł pan poseł Cymański oraz pani poseł Beata Kempa. I zadałam wówczas, pamiętam, pytanie. Pan Michał również był obecny na tym spotkaniu. Co z tymi firmami, z tymi przedsiębiorstwami rodzinnymi, ponieważ mówimy o bezrobociu na terenie Śląska, a mówimy o dużych firmach, tak? Pan Michał razem z ojcem omawiając tematy tych dużych firm, dużych przedsiębiorstw, a u nas w środowisku tych mikroprzedsiębiorstw, które zatrudniają od 1 do 5 pracowników, też jest problem. Ja właśnie wtedy wówczas na tym spotkaniu w Sosnowcu mówiłam o tym, że ja owszem mam firmę, mam działalność gospodarczą. Jest to działalność na chwilę obecną jednoosobowa, ale to tylko i wyłącznie z tego względu, że wszelkie opłaty, które musiałabym ponieść w zatrudnieniu mojej rodziny, bardzo pomaga przy prowadzeniu działalności moi bracia, moja mama, to są opłaty, które no niestety przewyższają w tym momencie moje możliwości i tutaj to rząd również powinien zmienić. Kolejna kwestia, skoro już mówimy o bezrobociu, dlatego pozwolę sobie nawiązać do przypadku mojej znajomej, o której raz mówiłam już na antenie w takim programie nocnym. Jest to osoba, która została zwolniona z pracy, to było w sumie stowarzyszenie, w sumie o zasięgu ogólnopolskim, ale bo oddział był w Katowicach. Zmienił się wówczas dyrektor, wszedł młody człowiek na dyrektora i zwolnił panią Małgosię, dosłownie podsunął jej do podpisania zwolnienie chwilę przed tym, jak ona weszła w okres ochronny, ponieważ to jest osoba starsza po 50 roku życia. I to też mnie boli, powiem szczerze, bo bardzo dużo mówi się o bezrobociu osób młodych, że ludzie kończą studia, nie mogą znaleźć pracy, wyjeżdżają za granicę, ale zwróćmy też uwagę na to, jak są traktowani właśnie tacy ludzie. Pani Małgosia na przykład w tym momencie, ja się tak przedstawiam ten przypadek, ponieważ jest mi bliski, ja go przeżywam na co dzień, jest to osoba bardzo bliska mojej rodzinie, dla mojej rodziny i ona w tym momencie została bez środków do życia. Z tego względu, że jest takim wieku, a nie innym, no nikt jej w tym momencie nie chce przyjąć do pracy, na umowę o pracę, no bo jeżeli ona już jest w tym okresie ochronnym, to dla pracodawcy jest to w jakiś sposób no strach, jakby na to nie patrzeć. Jeżeli mówimy znowu o prawicy, tak? Owszem, zgadzam się i będę to popierać zawsze głośno, że prawica, Prawo i Sprawiedliwość, jak również Solidarna Polska powinny ze sobą współpracować. I kiedyś również na antenie jedna z słuchaczy zadzwoniła i padło takie samo zdanie, jakby powiedział dzisiaj pan Michał, że powinno się dopuścić młodych, że tak powiem, do władzy, że się tak wyrażę. Aczkolwiek dla mnie to samo stwierdzenie do władzy jest takie dość ogromne, bym powiedziała. W każdym bądź razie, co chciałam powiedzieć, jeszcze jakby uzupełnić tą wypowiedź, że młodych. Ja bym powiedziała, żeby jeszcze, jeżeli idziemy do wyborów, to nie chcemy głosować na ludzi, których oglądamy w telewizji. I chociażby, jakby to powiedzieć, chociażby jeżeli mamy o kimś zdanie prawie że nieskazitelnego, media zawsze w jakiś sposób pokalają tą osobę. Czy to będzie, nie wiem, pan Ziobro, czy to będzie pan Cymański, czy to będzie ktokolwiek inny z jakiejkolwiek innej partii. Chcielibyśmy na niego zagłosować, ale sąsiadka powiedziała, że usłyszała to, ale ktoś powiedział tamto. I już wiara w tego człowieka jest, nasza wiara w tego człowieka jest zachwiana, więc może należy pomyśleć o tym, aby do głosowania, jeżeli będą szli nasi wyborcy, żeby dać jakieś nowe twarze, kogoś, komu ludzie postarają się na nowo zaufać, tak bym to powiedziała. I myślę, że PiS powinien bardzo tak, to jest również w jego interesie, żeby nawiązać tą współpracę z Solidarną Polską. Ja się już też spotkałam z taką trochę, no może nie powiem niechęcią, ale takim milczeniem, gdzie Solidarna Polska, ja ją oczywiście popieram jak najbardziej, jak już wiadomo należy do młodzieżówki, bo kiedyś o tym też mówiłam. Ja osobiście spotkałam się z czymś takim, że Prawo i Sprawiedliwość po prostu przemilczało niektóre akcje, z którymi wychodziła Solidarna Polska. Z takimi różnymi propozycjami. I tutaj akurat mam na myśli działania w Sosnowcu, ponieważ staram się wspierać ten okręg sosnowiecki. No i jeszcze taki dodatek na koniec, bo ponieważ pan Michał mówił o pakiecie klimatycznym. Gdyby ktoś z słuchaczy, który w tym momencie słucha na antenie, chciałby złożyć podpis w sprawie pakietu klimatycznego, to w terenowym biurze Radia Maryja w Sosnowcu można taki podpis złożyć. Dzisiaj też był jeden pan, złożył podpis. Może jeden, ale jak to się mówi, od dzianka do dzianka odbiera się miarka, w związku z czym zapraszam bardzo serdecznie w każdą niedzielę od 15 do 16, tudzież jeszcze ten czwartek najbliższy o 18 będzie msza święta, można przyjść wcześniej. Ja mam listę, można u nas złożyć te podpisy. To jest bardzo ważna sprawa, tak jak mówił pan Michał. Ona również ma wpływ na to bezrobocie, nie tylko na Śląsku, ale również w całej Polsce i na to, jakie my będziemy potem płacić rachunki. To dotyczy nas wszystkich i tak jak pan Michał powiedział, apeluję również do wszystkich innych partii, do ludzi młodych. Zainteresujcie się tym, rozmawiajcie o tym wszystkim z innymi, żeby ktoś, kto nie słucha Radia Maryja, kto nie ogląda telewizji Trwam, żeby wiedział, że coś takiego w ogóle ma miejsce, ponieważ no, w innych mediach się o tym w ogóle nie mówi. Bardzo serdecznie pozdrawiam ojca prowadzącego, bardzo serdecznie pozdrawiam pana Michała. Mam nadzieję, że kiedyś przyjmie zaproszenie na spotkanie rodziny Radia Maryja w Sosnowcu, kiedy będziemy mieli już dwa razy u nas pan poseł, przepraszam, pan minister Bogdan Święczkowski, także mam nadzieję, że pan Michał również nas zagości.
Dziękuję pani Karolino, pozdrawiam, szczęść Boże, panie Michale.
Jak publicznie odpowiem, że będę, to oczywiście, że będę musiał zrealizować to, ale tak odnosząc się też do tej słuchalności Radia Maryja, no nieukrywaną satysfakcją, przeczytałem wczoraj, że słuchalność wśród właśnie ludzi młodych zdecydowanie wzrosła, Radia Maryja, oglądalność telewizji trwa, mi to na pewno bardzo cieszy. To się
tak,
jakby
tak, znaczy ja generalnie też panie Michale od razu tutaj powiem to, co bardzo często mówię, że wyzbądźmy się wszelkiego rodzaju kompleksów. Jako ludzie, którzy chcą budować życie na wartościach chrześcijańskich, na Chrystusie, którzy słuchają Radia Maryja, oglądają telewizję Trwam, wyzbądźmy się kompleksów, przestańmy się tłumaczyć, róbmy swoje, niech się tłumaczą ci, którzy działają destrukcyjnie, a nie ci, którzy chcą budować. Więc dla mnie na takie wyniki, jasne, one to mogą cieszyć, jeżeli są właściwie też przeprowadzane, ale widzimy to, co jest zresztą i tak nie dawałbym się, nie mówię w kontekście tej wypowiedzi, wpuszczać w taki kanał, prawda, takiego kompleksu wdrukowywanego, jakiejś takiej etykiety, czy czegoś takiego. Mamy wiele do zaoferowania, i po prostu pomnażajmy dobro, które możemy wspólnie tworzyć. To tyle. Przepraszam, że się wtrąciłem, ale nie, tak od razu.
Całkowicie ojca popieram w tym, co ojciec powiedział. Natomiast muszę powiedzieć, że dobrze jest czytać czasami takie wiadomości, bo człowiek się dowartościowuje. Myślę, również stacja rozgłośnia i telewizja jak najbardziej, również jeżeli ta rzesza tych słuchaczy, telewidzów poszerza się. A jeżeli chodzi o odpowiedź jeszcze tutaj na ten głos dotyczący tych młodych ludzi w polityce, ja jestem w polityce już od kilkunastu lat. Dwa razy w sejmiku byłem w parlamencie, miałem okazję być i nie wiem, czy 42 lata to jestem jeszcze młody, czy nie, bo mówią ciągle, że jestem młody, ale ja tak mówię, że w Stanach Zjednoczonych to w tym wieku to już prezydenci byli chyba, prawda? Pamiętam, jak byłem jeszcze parlamentarzystą, to tak do pani właśnie z Sosnowca, z Katowic i z Sosnowca, przepraszam, powiem tak, że miałem takie spotkanie z Włochami i przyszli, nie mogli uwierzyć, że taki młody może być parlamentarzysta, bo u nich to troszkę inaczej wygląda, więc to jest bardzo, bardzo różnie, jeżeli chodzi o młodych ludzi w polityce, natomiast oczywiście zachęcamy, im więcej, tym lepiej, no bo to jest przecież przyszłość, to jest naturalna kolej rzeczy, że młodzi po nas nastąpią, natomiast pamiętajmy, że jesteśmy tym ogniwem, a jesteśmy z ogniwem, to musimy zrobić wszystko, co w naszej mocy, tak jak w przypadku i katastrofy smoleńskiej, wyjaśnić to, bo nie wybaczy nam tego, nie wybaczą nam przyszłe pokolenia. Jeżeli chodzi o Śląsk, nie wybaczą nam, jeżeli będzie wystawa, gdzie dzieci się będą uczyły o historii Śląska, patrząc oczami kogoś, kto ma bardzo proniemieckie spojrzenie na to. Tego nam po prostu nie wybaczą. Nie wybaczą nam też tego, że rano wychodzi, idzie na Kolej Śląską, ojcze, a jedzie samochodem z napisem Koleje Śląskie, bo potem muszę się przed omami na Śląsku tłumaczyć, skąd to się wzięło.
Pani Karolina też zwróciła uwagę na problem bezrobocia wśród ludzi starszych. To także, chociażby w kontekście rządzenia, myślę, że jest istotne, żeby ten entuzjazm młodych połączyć z doświadczeniem osób starszych. Tak jak rodzina też, prawda? Ta wielopokoleniowa, która kiedyś była swoistą instytucją wręcz, dającą mądrość, wychowanie, jedni i drudzy są potrzebni. I ci najmłodsi, i w średnim wieku, i ci starsi, i ci jeszcze starsi, jeżeli razem gdzieś tutaj wymieniają się swoimi doświadczeniami, spostrzeżeniami i próbują ten wózek ciągnąć w jedną stronę, to jest bardzo dobrze.
No marzy mi się taki system jak w Japonii, gdzie jednak najwięcej pracuje tych ludzi dojrzałych, seniorów, że tak powiem, którzy właśnie wprowadzają na stanowiska pracy ludzi młodszych, pełnią funkcje doradców, często w przedsiębiorstwach, tam jest tak system zbudowany. Zresztą jeżeli chodzi o wskaźnik zatrudnialności, no zupełnie inny jest wśród tych osób, których możemy określić słowem senior, na przykład w Skandynawii, prawda? Jest zupełnie inaczej to wygląda, a inaczej wygląda to w Polsce. Ten model trzeba by było troszkę zmienić, ale to pewnie dzisiaj, w ciągu tych najbliższych 10 minut już recepty żadnej na to nie znajdziemy.
Proszę, Radio Maryja, halo? Prosimy. Proszę, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Dzwonię z Opola, czy mogę ewentualnie?
Bardzo proszę, oczywiście. Jak pan ma na imię?
Paweł.
Panie Pawle, słuchamy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Dzwonię z Opola. Chciałem kilka refleksji na temat bardzo ciekawej audycji. Pozdrawiam wszystkich prowadzących i słuchaczy również. Pierwsza taka uwaga, która mnie często boli. Mianowicie mówi się Śląsk, że to jest katowickie. Otóż Śląsk sięga aż do Dolnego Śląska. I nie dzielmy na Śląsk Opolski taki czy inny, ponieważ to potem robi olbrzymie zamieszanie w określeniu, w ustaleniu pewnych zjawisk. To problem jest szerszy, ale tylko tak sygnalizuję. Ślązacy i z Dolnego Śląska, i z Górnego Śląska kiedyś pielgrzymowali przed I wojną światową do Częstochowy, do Krakowa. To był ich obraz Polski, oczywiście wtedy jeszcze pod zaborami i tak dalej. Ale oni widzieli sens współpracy, co zostało wykorzystane pod koniec I wojny światowej w czasie powstań śląskich, zwycięskich. Znów ostatnio w telewizji słyszałem, że jedyne powstanie śląskie, przepraszam, jedyne powstanie zwycięskie to powstanie wielkopolskie. Nie. Bez powstań śląskich nie mielibyśmy przynajmniej powrotu 1/3 terenu, o który się walczyło. Kolejna sprawa. Prosiłbym, to pani z Sosnowca powiedziała, ale w innych rejonach Polski, bo chodzi o całą Polskę, gdzie można składać podpisy w sprawie Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej, w sprawie pakietu klimatycznego. To w zasadzie rząd powinien zrobić już dawno i walczyć o to, no ale jest jak jest. Dla mnie żenującą w ogóle sprawa, że cyniczny i nieuczciwy człowiek Mirosław Sekuła ma zostać marszałkiem tego bardzo pięknego obszaru Polski. No ale to jest też kolejny problem. Tu dotykamy jednej sprawy, która ciągle na Śląsku się pojawia. Mianowicie my jesteśmy, jak się w języku niemieckim nakreśla, untertanem. Jeśli ja powiem, że ja jestem poddanym, to nic nie znaczy. No, poddanym, współpracownikiem, czegoś takiego nie. W języku niemieckim untertanem to jest ten, kto jest pod butem, kto jest kopany, z którym można wszystko zrobić i tak dalej. I tak było zwłaszcza w ostatnim okresie prusko-niemieckim, gdzie Ślązacy nie mogli chodzić do wyższych szkół, nie mieli za co. Jeśli wypchali, czy udało się zbierać pieniądze na jakiegoś tam, jak się to mówi, jednego synka, żeby poszedł albo na księdza, na prawnika z wielodzietnej rodziny, to było wielkie szczęście. Dziś już się to powoli zmienia. Między innymi ksiądz arcybiskup Nosol między innymi dążył do utworzenia Uniwersytetu Śląskiego po to, żeby uczyli się, jak on to powiedział, gwarowo doma, w domu. Oczywiście no nie wszyscy chcą w Opolu studiować, chętnie w Krakowie, w Wrocławiu i tak dalej. No taki jest świat, trzeba poznawać wspólnie. Ale tutaj należy wykorzystać w tej walce również o jeden problem, mianowicie problem kultury. W 1939 roku prawie, że zbudowano Muzeum Śląskie, nowy gmach w Katowicach. Profesor Tadeusz Dobrowolski do tego prawie, że doprowadził. Niestety Niemcy aż do fundamentów to zniszczyli. I myśmy tego nie przeboleli. No, wojna się skończyła, rozeszło się po kościach i wszystko jest w porządku. Nie. Powinniśmy się również o to upomnieć. Na tych tablicach, o których się po prostu mówi, że zginęło tylu a tylu Niemców w czasie II wojny światowej, chcieli, żeby byli bohaterami, teraz tylko, że zginęli. Ja nawet, przepraszam, bardzo dość drastycznie powiem, zgodziłbym się na to, na umieszczenie swastyki pod jednym warunkiem, żeby było napisane tak. Na przykład w Gogolinie zamordowano w bestialski sposób przez ruskich 62 osoby, ale my, Niemcy, zakatrupiliśmy, nie zniszczyliśmy, zakatrupiliśmy 6 milionów Polaków, zniszczyliśmy ponad 80% przemysłu. I to pokutuje do dzisiaj. My jesteśmy cały czas untertanem poddani. Musimy się podnieść, wynieść trochę wyżej, nie tylko po prostu być pracownikami, nie tylko robolami, ale tymi, którzy dzierżą Śląsk w swoich rękach, rozwijają go, bo tu jest w umysłach ludzkich, w ziemi, pod ziemią, tyle wspaniałości, że inaczej tego nie można zrobić, tylko musimy sami się zebrać. Dam przykład taki inny. Górale, o których czasami się również i w dowcipach różnie mówi, mają związek Botalan. Proszę popatrzeć. Oni mają tą wspólnotę i z całą góralszczyzną wspaniałą i nawet z Kanadą, gdzie są ich potomkowie, przyjaciele i tak dalej. I oni próbują razem pracować na rzecz tej pięknej góralszczyzny, która przecież była biedna, zakopane chochołów i tak dalej. To były kiedyś rubieże bardzo biedne, oczywiście w XIX czy XVIII wieku. Teraz no, rozwijają się, choć też to nie idzie łatwo. I tutaj powinniśmy być dumni z tego, ale domagać się, wręcz po prostu domagać się tego, żeby to, co jest dobre, umieć wykorzystać i domagać się o miejsca pracy, o godne miejsca pracy, o to, żebyśmy my tym obszarem Polski rządzili, współpracowali. I tu jeszcze jedna taka bolesna sprawa dotycząca profesora Buzka. On pochodzi ze Śląska Cieszyńskiego. Bardzo pięknie. Jest związany z Zaolziem. Dlaczego my nie rozmawiamy z braćmi Czechami? My sobie tak z nich często pokpiwamy, a pepiczki i tak dalej. My musimy z nimi rozmawiać, to są nasi sąsiedzi, ale pobratymcy również, zwłaszcza w sprawie Odry, w sprawie, oni są wyżej. Jeśli ta woda tam do nich przyjdzie, to oni do nas tam puszczą wodę i my jesteśmy zatopieni. Czy nie można z nimi współpracować? Dzisiaj są nowe techniki. Mówi się o kanale Odra, Wisła, Odra, Dunaj. Była taka wielka konferencja w Kędzierzynie i jak to mówią w kawale, pojedli, popili i poszli i pan Buzek wyjechał zadowolony, warszawiacy przyklepali i sprawa nie ruszy dalej. My musimy te szanse wykorzystać, bo tu jest wiele miejsc do wypracowania, opracowania, przepracowania na korzyść naszą, ale również całej wspólnoty polskiej. No i również jeszcze taki pewien element religijny. W Opolu dość często niektórzy katowiczanie przyjeżdżają i trochę popłakują, że ich Matka Boska Piekarska w 1702 roku na chwilę tutaj się zjawiła. Tam mają kopię, oczywiście nie będę rozwijał temat, który jest bardzo piękny i że nawet za księdza biskupa świętej pamięci Herberta Bednoża ksiądz biskup prosił, żeby wróciła ta oryginalna Matka Boska do piekar, no ale to było tylko życzenie. Czy nie możemy z takich tych pięknych elementów skorzystać i pokazać? Tu mamy piękno Polski, mamy piękno tego życia religijnego. Proszę popatrzeć, mało gdzie w Europie mężczyźni się modlą. To, co pokazują piekary, również Góra Świętej Anny, ale piekary szczególnie na tych zjazdach i pielgrzymkach, tego nie ma w Europie, nie ma w Europie Zachodniej. I oczywiście nie chciałbym tylko mówić, że coś się tam nie udaje, czy coś jest złe, coś jest niedobre. Wiemy, jakie są bolączki, ale jeśli z tego skrawka Polski wyszło tyle wspaniałych osób i duchownych, i techników, inżynierów, wspaniałych muzyków, kompozytorów, dlaczego nie potrafimy tego wykorzystać dla wspólnego dobra? Dlatego powinniśmy się jednoczyć, a jeden z panów, bo nie słuchałem całej audycji, mówił o tym dotarciu No niestety, mamy tylko nasz dziennik, mamy tylko Radio Maria czy telewizję. Mam, trwam. Ja niestety telewizji nie mam, ale bo nie mam tego sprzętu, to jest inna sprawa, ale powinniśmy szukać możliwości, żeby legalnie przekonywać tych nieprzekonanych argumentami. Jeśli na przykład teraz ostatnio pada jedno z najwspanialszych przedsiębiorstw, no fabryka, która w Bytomiu, w Paczkowie, na Dolnym Śląsku zajmowała się ceramiką budowlaną i wszyscy, czy to sędziowie, czy komisarze różni rządowi dopomagają, żeby sprzedać to Rybenowi, czy innym powiedzmy obcym, to jest po prostu tragedia, że my na takich posłów, na takich rządzących, na takich przedstawicieli naszych dajemy głos. I tu jeszcze może jedna uwaga.
Panie Pawle, tych uwag pewnie będzie jeszcze więcej.
Jedna. Mianowicie pan minister Boni zwracał się do Kościoła, nie wiem jakim prawem, że Kościół ma przestać mówić brzydko, taki czy inny sposób. A ja pytam, dlaczego nie ma listy tej Kościoła, którą po prostu Kościół pomagał w czasach Solidarności właśnie takim panu Boniemu, Dworakowi i innym. Natomiast mam również przeświadczenie, księża są również pełnymi obywatelami Polski Rzeczpospolitej Najjaśniejszej. Oni mają prawo mówić i nie mówią. Niech nie mówią nazwiskami, ale mówią, jeśli chcecie wybrać kogoś dobrego do parlamentu, do rządzenia, to człowiek powinien być przygotowany o takim światopoglądzie, mieć jasne, uczciwe zamiary i wtedy po prostu niech ludzie wybierają, ale wybierają tego, kogo może im tych, albo którzy ich pomóc mogą. Może tak trochę w sposób nieskładny mówiłem, ale no, te sprawy są dla mnie bardzo ważne i jeśli my wspólnie z innymi redakami z Polski, z całej Polski nie zrobimy jakiegoś pewnego ruchu ozdrowieńczego, to sytuacja, no nie chcę pejoratywnie mówić, ale może być nieciekawa.
Panie Pawle, bardzo dziękuję, pozdrawiam serdecznie. Cały wachlarz różnych, bardzo ciekawych zresztą spraw pan Paweł poruszył, począwszy też od tej dumy ze Śląska, ale także kwestie związane z kooperacją, ze współpracą, z religijnością Śląska, także nie możemy o tym zapominać. Panie Michale.
Tak, odkrył w kilkudziesięciu zdaniach piękno Śląska. Natomiast zanim przejdę do tych pielgrzymek, to jeszcze szybciutko odpowiem panu, bo było pytanie jedno, gdzie składać podpisy, jeżeli chodzi o pakiet klimatyczny. Na stronie Solidarnej Polski znajdziecie państwo wszystkie formularze, tak jak pani powiedziała, w biurach Radia Maryja, niektórych już są w związku zawodowym Solidarność. Natomiast to, co pan powiedział, no trudno się nie zgodzić.
Tutaj pakiet klimatyczno-energetyczny, przypomnijmy rolę pana profesora Jana Szyszki i jego Stowarzyszenia Zrównoważonego Rozwoju. Zresztą teraz słyszałem, że Komisja Europejska jakby renegocjuje to, na co się nie zdecydował rząd Donalda Tuska i z tej renegocjacji mogą wyjść jeszcze większe obostrzenia. Polska może stracić ponad miliard euro na zawieszeniu aukcji CO2, bo taką propozycję Komisja Europejska złożyła, więc ta sytuacja może być jeszcze gorsza dla Polski, aniżeli teraz jest, choć teraz już jest dramatyczna, gdy idzie o pakiet.
Sądzę, że straci znacznie więcej, ojcze, niż ten miliard. Natomiast wracając, to chcę powiedzieć też taką rzecz, że pan powiedział o Śląsku, żeby nie dzielić. Zgadzam się całkowicie, pan ma rację, nie chcę tutaj historycznych granic określać, wchodzić w szczegóły, ale tu całkowicie pana popieram. Kwestia powstań śląskich trzech, rzeczywiście nie tylko powstanie wielkopolskie, ale także powstania śląskie. Pamiętajmy o tym, o powstańcach śląskich, którzy przelewali krew za to, żeby Śląsk był polski. Musimy o tym pamiętać i o Wojciechu Korfantym, wielkim Ślązaku, wielkim Polaku. Pan mówił o Muzeum Śląskim. Faktem jest, całkowicie się zgadzam, niedokończona, ale dzisiaj będzie nowa siedziba, oby tylko to, co mówię, była tam wystawa godna tego o czym dzisiaj rozmawialiśmy w telewizji Trwam i w Radiu Maryja, w Muzeum Śląskie. Jeżeli chodzi o Muzeum Śląskie, ja tylko przypomnę, że Sejm Śląski, niedawno odbywa się tam konferencja i podszedł do mnie parlamentarzysta i mówi, że dziwnie mu się wydaje sala podobna do Parlamentu Polskiego. Ale mówię, tak, bo przecież sala Sejmu Śląskiego, ta właśnie międzywojenna, to był wzorzec do zbudowania Parlamentu Polskiego. Nie każdy o tym wie, więc jeżeli ktoś będzie w Katowicach, to serdecznie zapraszam, żeby zobaczył tą salę piękną, historyczną. A na koniec zostawiłem sobie tak na deser, mogę powiedzieć, pielgrzymki, bo niedawno miała miejsce rzecz skandaliczna, trudno nawet o tym mówić. Chodzi o człowieka, który rzucił w obraz jasnogórski, także no wiadomo, w województwie śląskim, Częstochowa, ale jednocześnie w tym samym miejscu pielgrzymki, fantastyczne pielgrzymki, nie mówię tylko o Jasnej Górze, ale o piekarach śląskich. Pan powiedział o tym słynnym zjeździe, nie wiem, czy każdy zrozumiał, zjazd młodzieńców, chłopców, zjazd mężczyzn, to są tak zwane pielgrzymki, największa stanowa pielgrzymka w Europie, ponad 100 tysięcy ludzi rocznie uczestniczy w piekarach śląskich i zapraszam bardzo serdecznie, ale kobiety również, bo mają w innym dniu, tylko w innym miesiącu tą swoją pielgrzymkę. To pan mówił o obrazie w piekarach śląskich. Faktem jest obraz Maryjny, wspaniały, piękny, tam jest kopia, ale trzeba pamiętać, że i Sobieski modlił się pod tym obrazem i wymodlił sobie zwycięstwo nad Turkami, więc tu wiele by można było powiedzieć. Ja wiem, bo nie wiem, czy jeszcze będzie jakiś czas na telefon, czy mógłbym tak na koniec życzenia
oczywiście.
Przede wszystkim chciałbym podziękować bardzo podziękować ojcu dyrektorowi, bardzo podziękować za to, że dzisiaj miałem tę możliwość, żeby trochę pokazać Śląskę od innej strony, żeby pokazać właśnie, że są te pielgrzymki, że to, co jest charakterystyczne, że to zawsze ta rzetelność na Śląsku, że to nie są tylko koleje śląskie, nie tylko Stadion Śląski, gdzie są problemy, nie tylko z budżetem. I w tym takim wyjątkowym dniu, bo przecież jutro wchodzimy już w nowy rok, chciałbym życzyć wszystkim radiosłuchaczom i telewizji Trwam, życzyć błogosławieństwa Bożego. Zdrowia życzę wszystkim Państwu. A telewizji Trwam życzę, żeby spełniło się to nasze marzenie, o które walczymy od wielu miesięcy, czyli żeby telewizja zagościła, żeby była na multipleksie. Serdeczne życzenia od całej Solidarnej Polski dla wszystkich radiosłuchaczy Radia Maryja. I jeszcze raz bardzo dziękuję w imieniu wszystkich mieszkańców Śląska, że dzisiaj przez te kilka godzin mogliśmy być Ślązakami.
Bardzo dziękuję. Pan Michał Wójcik, radny Sejmiku Województwa Śląskiego, były poseł, a także dyrektor naczelny Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach, szef Solidarnej Polski na Śląski, członek zarządu tej partii, był naszym gościem. A na zakończenie, przed modlitwą, na zakończenie dnia, jeszcze raz zespół pieśni i tańca Śląsk.